Witam wszystkich tutaj zgromadzonych, braci i sióstr, gości, którzy przybyli na uroczystość chrzestną młodej pary. Witam oczywiście także naszą młodą parę, która dzisiaj ma najważniejszy dzień w swoim życiu. Ale to mikrofon. Młoda para ma dzisiaj swój szczególny dzień, po raz pierwszy w życiu żenią się i wychodzą za mąż. Ja też mam szczególny dzień, bo po raz pierwszy mówię wykład okolicznościowy do ślubu. Do tej pory mówiłem różne inne wykłady, ale tego rodzaju wykład jeszcze mi się nie trafił. Czyli damy, jesteśmy debiutantami we troje z tego dnia. W moim wykładzie będę chciał wskazać na pewne myśli pochodzące z Biblii odnośnie związków małżeńskich, dobierania partnera i odpowiedniego życia w zgodnej rodzinie. Szczególnie część o doborze partnera może wydawać się już spóźniona, bo akt został zawarty niedawno. Nie wiem, czy też obowiązuje, że w ciągu 5 dni można go ewentualnie jeszcze wycofać, tak jak przy zakupie towaru, ale chyba nie. Więc moje rady w pewnej części będą spóźnione, niemniej jednak przedstawię je, nawet jeżeli miały być spóźnione. Mam nadzieję, że nie będą, bo nie odkryję tutaj żadnych nowych rzeczy, o której by ktoś znający Biblię do tej pory nie wiedział i nie słyszał. Ja je tylko po prostu podsumuję, zbiorę w jedną całość i przedstawię parę myśli na ten temat. Zatytułowałem sobie mój wykład Szczęśliwe małżeństwo i dom i z tym, że w szczęśliwym małżeństwie i domu będę chciał przedstawić Bethesku kilka myśli. Wielu sądzi, że takie szczęśliwe małżeństwo przychodzi automatycznie, jeżeli tylko wybierze się właściwego partnera. W sieci podkreśla się to, że właściwy partner, jak będzie dobrany, to on już gwarantuje, że w takim małżeństwie będzie zawsze szczęście. Jest w tym pewna prawda, ale bardzo niewielka, ponieważ nawet dobrze dobrany partner czy partnerka jest niedoskonała. I w trakcie codziennego życia, nawet z kimś bardzo dobrze dobranym, będą zawsze wychodziły jakieś problemy, jakieś różnice, które w zależności od stosunku obojga do tego problemu mogą być rozwiązywane, albo mogą się nawarstwiać i czasami stawać przyczyną różnych nieszczęść czy tragedii rodzinnych. Zatem powiedziałbym, że szczęśliwe małżeństwo nie tyle zależy od doboru właściwego partnera, bo z każdym będą zawsze jakieś tak trudności występowały, co zależy od przestrzegania właściwych zasad we wzajemnym współżyciu. I wtedy nawet niezbyt trafiony partner czy partnerka może według przestrzegania pewnych właściwych zasad okazać się nie bardzo tak już nietrafiony, jak to na początku było. Szczęście w małżeństwie wymaga stałego wysiłku, szanowania zasad, które to szczęście mogą zapewnić, bo każda rzecz ma swoje zasady działania. Gdziebyśmy nie spojrzeli, każdą dziedzinę ludzkiej działalności, ludzkiego życia, każda dziedzina podlega takim czy innym zasadom. Prowadzenie samochodu ma swoje zasady, uprawa roli ma swoje zasady, naprawianie sprzętu mechanicznego, elektronicznego ma swoje zasady, używanie czegokolwiek ma swoje zasady. Jeżeli ktoś tego nie będzie czynił, to wiadomo, że doprowadzi do zniszczenia tego czegoś. Nawet odzież, którą mamy na sobie, prawda, na przykład niewłaściwie myta, może się zniszczyć, bo temperatura za wysoka albo mechaniczne pranie może okazać się zbyt niebezpieczne, zbyt szkodliwe dla danego produktu. Także najczęściej problem sprowadza się nie do wyboru właściwego partnera, co bardziej do właściwego postępowania małżonków w tymże życiu. Ci, którzy się rozwodzą, bo uważają, że nie dobrali się właściwie, zmieniają swoich partnerów, najczęściej znowu w nowym związku mają podobne problemy. Dlaczego? Bo podobnie postępują jak do tej pory. Nie szanowali pewnych zasad i dlatego ten związek powszechnie w jakiś sposób się nie układał. Zawarli sobie nowy związek, oczywiście zasady postępowania nie zmienili i problemy znowu powracają. Oczywiście mogą powrócić w innej kształcie, bo tam każdy reaguje inaczej, więc nie na tym samym punkcie, ale to wszystko wróci, bo jeżeli coś nie jest w odpowiednim kształcie, to prędzej czy później będą tylko konsekwencje, tylko niekoniecznie w tych samych miejscach. Na każdy z nas powinien się wtedy zastanowić, na ile nasze własne wady, nasze własne złe postępowanie w tym czy innym punkcie jest przyczyną właśnie tych problemów, które mamy między sobą. Także jeśli jakieś problemy występują w małżeństwie, to właściwym kluczem ich rozwiązania będzie raczej zmiana postępowania, a nie u Jana Partnera. Myślę, że to dobra pierwsza lekcja, żeby młodzi przy pierwszych problemach, jakie pojawią, nie pomyśleli, zmienimy sobie partnerów. Tylko niech pomyślą, jak zmienić postępowanie, co tutaj usprawnić, poprawić, żeby bez zmiany partnera nastąpiła zmiana jakości. Świat postępuje inaczej, jak wiemy. Świat zwykle bardzo szybko, bardzo lekką ręką dochodzi do wniosku, że trzeba zmienić partnera. Lekko stosują sprawę rozwodu. Nowy związek jest często traktowany jako nowa próba. Jak się nie uda, no to przecież można rozwiązać go i nowy spróbować, a jeszcze nowy. Albo, jak to teraz mamy coraz bardziej modne w świecie dzisiejszym, tworzenie związków tak zwanych nieformalnych, prawda? Kiedy młodzi ludzie nie chcą się wiązać formalnie w związek małżeński, ale oczywiście partnera chcą mieć. Wobec tego żyją w tak zwanym nieformalnym związku, gdzie niby w praktyce są dla siebie mężem i żoną, ale nie są legalnie, prawnie związani, wobec tego mogą szybko ten związek rozwiązać. Mogą na przykład pewnego ranka się zbudzić i powiedzieć, że od dzisiaj już nie jesteśmy razem i na weekend gdzieś się oddalić. Po weekendzie być może wrócić, jeżeli humor się poprawi, albo pozostać na nowym miejscu i już nie powracać. Traktują to jako tak zwane albo wyszumienie się, jak to mówi się w świecie. Niektórzy chcą zrobić sobie karierę najpierw, pokończyć studia, dostać pracę, coś tam zarobić, usamodzielnić się. I kiedy mają lat 38 na przykład, to może ten nieformalny związek, który albo związki, bo to pewnie do tego czasu już z tego jednego nieformalnego związku myślę, że zrobiło się kilka, bo na pewno często niektórzy, którzy tak żyją, to często tych partnerów zmieniają, to legalizują w końcu ten związek i w wieku na przykład 38 lat zawierają związek małżeński. Ale oczywiście taki związek nie ma zbyt dużych szans na powodzenie. To znowu oczywiście niepotrzebna rada dla młodych naszych, bo oni już związek małżeński zawarli. Myślę, że także nie jest potrzebna dla nikogo innego, ale warto o tym wiedzieć, żeby lepiej zrozumieć te problemy, które mają małżeństwa w dzisiejszym świecie. Związki nieformalne, zwykle nie jeden, tylko więcej, zanim się ustabilizują i w wieku właśnie 30 paru lat, blisko 40, nareszcie zawiązują jakiś tam związek formalny z tym czy innym partnerem. Taki związek ma bardzo niewielkie szanse powodzenia. Dlaczego? Dlatego, że oboje małżonkowie wiedzą o sobie pewne rzeczy. A jakie to są rzeczy? Że ona wie o nim, że on wcześniej miał takich jak ona kilka, z którymi żył, jak z żonami, no bo był w nieformalnych związkach. On o niej wie dokładnie to samo, bo ona też była w różnych nieformalnych związkach i przed nim, wobec tego on dla niej nie jest tym jedynym, ona dla niego nie jest tą jedyną. Niewiele zostaje im szacunku dla siebie i nawet jak się nie rozwiodą bardzo szybko, bo nie zawsze musi to się skończyć rozwodem, podają, że chyba około połowy, tak? Dwie trzecie marzeń, jedna trzecia marzeń się rozwodzi w Polsce, na zachodzie połowa, u nas jedna trzecia, trochę lepszy ten wynik, wobec tego nie każdy się zaraz rozwodzi. Niemniej jednak żyją tak obok siebie. To jest taki styl zachodniego małżeństwa, kiedy mąż ma swoje sprawy, żona ma swoje sprawy, mąż ma kolegów, żona ma koleżanki. Pewna uczennica, która mieszka chyba we Francji, kiedyś mnie tu spotkała na ulicy, właśnie mówi, jak przygląda się tam życiu, przyglądała się w życiu, bo początkowo nie mieszkała pewnej rodziny, opiekowała się ich dzieckiem, no i w ten sposób miała zapewnione mieszkanie, to właśnie mu opowiadała, jakie tam są warunki życia w tej rodzinie francuskiej, że dziecko z rodzicami prawie nie ma żadnego kontaktu, ona była prawdziwą matką tego dziecka, rodzice rano wstają, to każdy tam się przygotowuje do wyjścia do jakiejś tam pracy, przez drzwi dziecku pożyczą dobrego dnia, potem każdy idzie w swoją stronę, wracają bardzo późno, a jak nawet jeszcze wrócą wcześniej, to tata na przykład bierze swoje płyty muzyczne i zabiera i idzie. Dziecko pyta, gdzie idziesz, tatusiu? Tatuś idzie do swojego mieszkania posłuchać muzyki. Ma do słuchania muzyki inne mieszkanie, gdzie sobie słucha muzyki, nie wiadomo sam czy nie sam, ale ma tam mieszkanie do słuchania muzyki. Żona ma jakieś tenisy i kawy w klubach z koleżankami. Przychodzi weekend, zdawałoby się, że może to dziecko weekend spędzi z rodzicami. Też nie. Na weekend ta moja uczennica otrzymała samochód i jest tam pieniędzy, żeby gdzieś z dzieckiem pojechała i mu pokazała przyrodę i spędziła z nim miło ten weekend, bo rodzice mają oczywiście swoje sprawy i to nawet nie wspólne swoje własne sprawy, tylko każdy z nich ma niezależnie swoje własne kluby, przyjaciół i kręgi znajomych. My oczywiście mamy inny do tego stosunek, dla nas związek małżeński to sprawa całego życia, powinien być zawierany w pełnej powadze i pod odpowiedzialności, że nie można go tak sobie będzie za rok, za dwa czy za trzy rozwiązać i spróbować z kimś innym, bo Bóg zachęca do tego, żeby to, co on uświęcił, co on związał, żeby nie było rozwiązywane przez człowieka bez powodu. Bez powodu. Jedyny przypadek, kiedy Bóg poprzez Biblię mówi, iż takie coś może mieć miejsce, czyli rozwiązanie związku małżeńskiego, to oprócz śmierci, która w naturalny sposób, prawda, rozwiązuje, to jest niewierność małżeńska. Mamy cytat biblijny z Mateusza 19:9. Ktobykolwiek opuścił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny przeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną, czy też opuszczoną poślubił, też cudzołoży. Nasz Pan powiedział, że za życia rozwód można zawrzeć tylko z przyczyny świateczeństwa. Natomiast jak widzimy, świat ma o wiele niższe ideały i rozwiązuje swoje związki małżeńskie z bardzo wielu lichych powodów. Można było oczywiście wskazać na wiele różnych czynników, które składają się wspólnie na małżeńskie szczęście. Ja wybrałem 3 najważniejsze, bo uważam, że do tych 3 sprowadzają się wszystkie pozostałe, których nie wymienię w nazwie. Te 3 główne rzeczy, o których trzeba pamiętać. Odpowiednio dobrany partner. To co mówiłem, że wyprzedza, prawda, swoim czasem działania obecną chwilę, bo partnerzy już są wybrani. 2 punkt. Odpowiednie zrozumienie miłości małżeńskiej. I 3. Odpowiednie uznanie i stosowanie, praktykowanie w życiu relacji z rodziną. W tych 3 punktach mieszczą się, myślę, wszystkie pożyteczne uwagi na temat związku małżeńskiego. Odpowiednio dobrany partner, odpowiednie zrozumienie miłości i odpowiednie uznanie i stosowanie relacji w rodzinie. O każdym z tych 3 punktów słów Pana powiem. W ten sposób, mam nadzieję, wyczerpiemy mniej więcej ten nasz temat. Jeżeli się zdecydujemy na małżeństwo, a prawie wszyscy to robią, ogromna większość, to powinno być to według zaleceń Biblii tak zwane małżeństwo w Panu. Żebyśmy nie musieli ciągnąć, jak mówi Biblia, nierównego jarzma z niewierzącymi. Innymi niż my sami. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Bo brak jedności w małżeństwie nie sprzyja temu, żeby ten związek był szczęśliwy. Jeżeli to małżeństwo nie jest w Panu i mamy różne inne poglądy na temat życia, wiemy, że to w Panu nie polega tylko na tym, że wierzymy, że ja wierzę, że Bóg nie jest w Trójcy, a moja żona na przykład wierzy, że Bóg jest w Trójcy. Z pewnością to nie jest jedyny problem. To jest stała filozofia życiowa. To jest stosunek do życia, podchodzenie do pewnych spraw, zasada uczciwości, przestrzeganie sprawiedliwości, no i także oczywiście wspólne wierzenie. Bóg jest istotą najwyższą. Ona potrafi bardzo, bardzo cementować ludzi, ale jak widzimy, świat pokazuje, potrafi bardzo, bardzo ludzi także dzielić. Największe wojny, które ludzie stoczyli, to właśnie były wojny religijne. To dzisiaj Irlandia, prawda, w Irlandii są problemy na tle religijnym i nie wiedzą, co kiedyś się zaczęło, ale protestant to wróg katolika, katolik wróg protestanta. Jeden drugiemu nie pozwoli przejść swoją ulicą, a jak przejdą, to będą się rzucać, będą strzelać, trzeba eskorty policji. Widzimy czasami, co pokazują. To jest rzecz, taki paradoks, ale dziwna rzecz, że religia zamiast ludzi do siebie zbliżać, to często jednak ich dzieli. To dlatego, że wyzwala duże emocje. Dlatego w Panu jest zresztą bardzo ważne, aby to było w Panu. Kto nie pożyła tej zarady, no to oczywiście czasami może mu się udać, ale najczęściej mu się nie udaje. Ci, którzy znają życie, dowiedzą, że zawarcie małżeństwa nie w Panu najczęściej nie kończy się dobrze. Jest przyczyną wielu smutków i dramatycznych przeżyć w późniejszej części życia. No ale to jest świadomy wybór każdego z nas. Nasi młodzi mają ten problem z głowy, wybrali małżeństwo w Panu, zatem przynajmniej z tego powodu nikt im nie grozi. Poza tym dzieci dziedziczą pewne cechy po rodzicach. Niepoświęcona jednostka, mąż czy żona, w jakiś sposób również dziedzicznie wpływa na to, że w tychże genach to dziecko otrzyma niepotrzebną, szkodliwą dawkę czegoś tam, prawda? Nie jestem ekspertem, żeby mówić, myślę, że nikt tego nie wie, co w tych genach jest, ale coś w tych genach jest. I wiemy z punktu widzenia biblijnego, że Bóg często mówił o tak zwanym do 4. pokolenia, że jeżeli coś by się utrwalało przez 4 pokolenia w pewnych ludziach, to następne pokolenie miałyby to prawdopodobnie już w genach. No, można było robić eksperymenty, ale do tego potrzeba czasu i dużo ludzi, prawda? Na przykład mieć rodzinę w prawdzie, która przez 4 pokolenia była w prawdzie, rodzice bardzo naprawdę wyznawali, przekazywali to z pokolenia na pokolenie i 4. pokolenie, no właściwie 5. powinno już mieć zamiłowanie do prawdy w genach, nawet gdyby nie chciało, to by je ciągnęło automatycznie. Ale takich eksperymentów chyba nikt nie zrobił. Trudno zresztą o to, żeby tak 4 pokolenia w prawdzie były, ale myślę, że to czasami się zdarzają. Brak jedności, a na pewno w sprawach religijnych, jak mówiłem, są są często przyczyną tego, że brak jest tej jedności, inne rozumienie Boga i rzeczy z nim związanych, tego życia przyszłego i tak dalej, tworzą często także niezdrową atmosferę w domu. Wiemy, że o sprawy religijne ludzie się potrafią kłócić, więc to też nie sprzyja temu. Poza tym, nawet wśród zwierząt mamy coś takiego, że wszystkie zwierzęta z boskiego dozwolenia rozwijają się według rodzaju swego i nie ma mieszania. Możemy powiedzieć, że lud Boży też jest szczególnym rodzajem, prawda, kimś innym od ludzi tego świata i również powinni, tak jak Żydzi mieli w swoim narodzie, że Żyd raczej się nie chciał żenić z nieżydówką, przecież Żydówka wychodzi na nieżyda, chociaż takie małżeństwa były, ale generalnie było to unikane. To jest właśnie chyba jedyne wytłumaczenie, dlaczego naród żydowski do dzisiejszych czasów jest narodem żydowskim. Że w większości swoich członków tego narodu na przestrzeni tak długich lat nie dopuścili się żenienia z narodami ościennymi, tylko raczej mieli zamknięte społeczności. To jest właśnie to przy okazji tak zboczy tematu, młodzi wybaczą, prawda? Jedna minutowa dygresja. Jest to piętno, które otrzymał Kain, które miało nie pozwolić zabić Kaina. Wiemy, że Bóg dał takie piętno Kainowi, żeby go nie zabił, żeby nikt go nie zabił. Tym piętnem nie jest nic innego w przypadku narodu żydowskiego, jak ich tożsamość narodowa, która sprawiała, że tworzyli zamknięte społeczności, nie wrzeniali się w narody, z których mieszkali, nie brali sobie stamtąd żon i mężów, bo gdyby to zrobili, to na przestrzeni 200-300 lat by nie wiadomo było, gdzie są ci Żydzi już. Prawda? Ja na przykład jako Żyd ożeniłbym się z poganką, nie Żydówką, no też, żeby mówili o moich dzieciach, że ojciec Żyd, a matka na przykład Polka, prawda? Ale o moich wnukach, to tam już mało by powiedział, że dziadek jego był Żydem, a o prawnukach, to już by nikt tak daleko nie sięgał, to w ten sposób zniknąłby to na chleb żydowskie. Gdyby tak większość narodu żydowskiego zrobiła, to nie byłoby dzisiaj narodu żydowskiego. Otrzymali piętno, tożsamość narodową, która trzymała ich w zamknięciu i dzięki temu zachowali się jako Izraelici. To także dobrze sprzyja i nam. Jeżeli w Panu szukamy sobie tych partnerów, ponieważ świat, w którym żyjemy, nie podziela tych samych cech, które my chcielibyśmy posiadać, które Bóg chciałby, żebyśmy ich posiadali. Jeżeli będziemy to łączyli, to w ten sposób połączymy dwa, jak gdyby, różne rodzaje. Wyjdzie z tego jakiś trzeci rodzaj, nowy rodzaj, prawda? Częściowo taki, ale jest to coś, co raczej generalnie nie sprzyja ani małżeństwu, ani dzieciom takiego małżeństwa. Siostra, już mówiąc teraz, że skoro wybieramy w Panu, to siostra, kiedy wybiera kogoś w Panu, to powinna wydać kogoś takiego, kogo będzie mogła uważać za głowę w rodzinie, bo Biblia mówi, że głową rodziny jest mąż. Wobec tego musi to być taki partner, którego można uważać za głowę. Czyli musi mieć dla niego odpowiednie uznanie. Biblia nazywa to nawet czcią. Jeszcze będę tam czytał niektóre teksty, gdzie wyraźnie będzie powiedziane o tym, że powinna mieć cześć dla takiego męża, ale powiedzmy szacunek, prawda, bo to nie chodzi o cześć taką jak do Boga, ale o szacunek, bo musi uznawać go jako głowę. Bracia natomiast, jak wybierają jakieś siostry w Panu, to powinni wybierać takie siostry, które mogą być dla nich prawdziwym pomocnikiem w życiu, o czystych myślach, pełnych miłości, łagodności. W wypadku wątpliwości, czyli w wypadku, gdy nam się nie trafia ktoś taki, to powinniśmy czekać jednak na wolę Pana w tej materii i nie szukać sobie na siłę partnerów poza kręgiem ludu Bożego, ponieważ znajdziemy tam to, co mówiłem przed chwilą, prawda? Te wszystkie rzeczy, które nie występują, których brak, jak małżeństwo nie jest w Panu, wystąpią, gdy ono na stanie i doświadczenie to pokazuje, że najczęściej nie jest to korzystne. Dobrą też rzeczą jest wybierać kogoś, kto posiada cechy uzupełniające, ale nie przeciwne nasze. Tu zwracam uwagę, bo czasami się tam mówi, prawda, żeby to były przeciwieństwa. Przeciwieństwa się przeciągają. Przeciwieństwa, ale jeżeli rozumiemy te przeciwieństwa jako uzupełniające, prawda, że to, gdzie w czym, co brakuje mężowi, obecne jest u żony i odwrotnie. Co brakuje żonie, obecne jest u mężu, ale nie mogą to być totalne przeciwieństwa, bo w ten sposób on czegoś chce i ona czegoś chce, ale są dokładnie czegoś odwrotnego. No trudno powiedzieć, żeby takie coś sprzyjało małżeństwu. Ale jeżeli to będzie uzupełniające, czyli on czegoś chce, a ona czegoś nie chce, a to coś jest właściwe, to gdyby oboje nie chcieli, to by tej właściwej rzeczy nie zrobili. Ale jeżeli rzeczą właściwą, to przynajmniej jeśli jedno z nich tego chce, to już jest szansa, że mogą to zrobić. I odwrotnie. Jest rzecz niewłaściwa, jedna z nich tego chce, a drugie z nich nie chce. I znowu uzupełniają się i może jedno drugiego wyhamować przed podjęciem jakiejś niewłaściwej decyzji. Więc to te przeciwieństwa należy bardziej rozumieć nie jako przeciwieństwa kontra, no bo to dwóch wrogów, znaczy posadzić je obok siebie, to trudno się spodziewać, żeby była zgoda, ale cechy rzeczywiście uzupełniające. Wtedy wzajemnie sobie pomagają i czasami, kiedy jednemu czemuś brakuje, drugi to coś wniesie, a niekiedy odwrotnie w drugą stronę. To oczywiście zdaje egzamin wtedy, kiedy oboje chcą się uczyć czegoś od tej drugiej strony. Kiedy są świadomi, że nie wszystko wiedzą, nie wszystko umieją najlepiej i doceniają u drugiego to, czego nie mają sami. Najgorzej, jak ktoś oczywiście uważa, że niczego mu nie brakuje, ani we wiedzy, ani w zdolnościach, które posiada i tak właściwie to, co on uważa lub ona uważa, albo co umie, albo nie umie, to jest to wszystko, co można w danej dziedzinie mieć. I wtedy nie przyjmuje do wiadomości w ogóle faktu, że ktoś inny może coś uzupełnić, bo nie widzi potrzeby, żeby cokolwiek uzupełniać. To wtedy oczywiście też to nie zdaje egzaminu. No ale od tego także jest cecha chrześcijańska pokory i cichości. Cichość pozwala się dać pouczyć, pokora pozwala ocenić własne braki. Jeżeli ktoś posiada te elementy, no to a my powinniśmy posiadać i rozwijać stale, no to wszystko wspólnie sprzyja takiemu zgodnemu działaniu. Tyle o punkcie pierwszym, czyli o odpowiedniu dobranym partnerze. Potem powiedziałem, że w punkcie drugim rzecz druga ważna, odpowiednie zrozumienie miłości i używanie tejże miłości. Czyli o właściwej miłości słów pary. W dzisiejszym świecie miłość bardzo często jest sprowadzana i kojarzona tylko z miłością cielesną. I ludzie innej miłości często nawet nie rozumieją i nawet nie wiedzą, że istnieje. Ewentualnie w książkach dawnych, takich starych, gdzieś tam było opisane, to mogą gdzieś na lekcjach polskiego, w lekturach poczytać, ale tak w życiu codziennym to im się miłość kojarzy tylko z miłością cielesną. Filmy, czasopisma, prawda, te życia to jeszcze utwierdza i w obiegowej opinii. Inna miłość nie istnieje, pokazują to często jako formę zabawy, do gadania samemu sobie, to rozpala ludzkie namiętności i często staje się dla różnych ludzi nałogiem, jak nikotyna czy alkohol. Często pożądanie ludzi tego świata, że właśnie miłości cielesnej lub obawa przed następstwami takiej przedmałżeńskiej miłości są głównym powodem zawarcia związku małżeńskiego. Ludzie się niektórzy młodzi pobierają tylko dlatego, że mają takie pragnienie. Ale z drugiej strony Bóg jednak stworzył nas jako mężczyznę, jako kobietę i to Bóg genetycznie, dziedzicznie, prawda, nam to wdrożył, że mamy ten pociąg do płci przeciwnej. Bóg innymi słowy stworzy także miłość cielesną, która jest związana z rozmnażaniem się rodzaju ludzkiego. Zauważmy, że tej zdolności nie posiadają nawet aniołowie. Jak historia pokazuje, nawet czasami okazuje się, że im jest żal tego, bo przy okazji potopu, prawda, niektórzy aniołowie uznali, że warto się zmaterializować, wybrać sobie córki ludzkie, jak mówi Biblia, ze wszystkich, które im się podobały i założyć rodzinę. Woleli taką formę egzystencji tutaj wśród ludzi w stanie zmaterializowanym niż w swoim duchowym. Nie posiadają aniołowie zdolności rozmnażania się, nie są stworzeni w dwóch różnych płciach, nie potrzebują się wzajemnie, każdy z nich jest samodzielny i nie musi mieć nikogo, żadnego innego partnera. Człowiek jest tak skonstruowany, że odczuwa naturalną potrzebę, prawda? I większość ludzi wciąż to odczuwa, chociaż się też ostatnio w ramach relacji tego świata pojawia zjawisko tak zwanych singli, prawda? Nie, ostatnio jakieś parę miesięcy temu w faktach podawano o tych informacjach, o tych singlach, że coraz więcej ludzi właśnie wybiera życie samotne, w pojedynkę, bez zawierania związków małżeńskich. Nic nie mówiono, czy te single zawierają związki nieformalne, czy nie zawierają. Mówiono tylko o tych formalnych, że ich nie mają, że są singlami, ale chyba nie jest im tak całkiem dobrze bycie singlem, bo w tych czasach fachach mówili, że robią sobie zlot singli. I się zawsze spotykają i jak pokazywali mi gadki z tego zlotu spotkania, to mieli taką salę jak my i tam tańczyli, się bawili, czyli niby single nie chce nikogo, ale tak mu jest trochę źle, że chociaż jest innym singlem chce spotkać. I sobie robią zloty, mogą robić takie zloty kilka razy w roku i będą w ten sposób rekompensować brak partnera i udawać, że są singlami, którym nic nie potrzeba do żadnego partnera, do lepszego samopoczucia. Także wracając do tej miłości, miłość cielesna powinna być oczywiście właściwie oceniana przez nas wszystkich, powinna być stosowana, wykorzystywana, ale tylko i wyłącznie w rodzinie. Często pomaga ona rozwiązywać konflikty małżeńskie, ponieważ mają małżonkowie okazję, możliwość, żeby się do siebie przynajmniej odezwać, kiedy jakieś problemy się pojawiają. Jeśli ktoś nie pragnie, nie chce takiej miłości, nie powinien wchodzić w związki małżeńskie, ponieważ po zawarciu związku małżeńskiego na życie w celibacie jest już za późno. Biblia o tym mówi wyraźnie. 1 Koryntów 7 rozdział, nie daje żadnych wątpliwości. Wersety 3 do 5. Mąż niech żonie powinność oddaje, tak też i żona mężowi. Żona własnego ciała swego w mocy nie ma, ale mąż, tak też i mąż własnego ciała swego w mocy nie ma, ale żona. Nie pozbawiajcie jeden drugiego, chyba by ze wspólnego zezwolenia do czasu, abyście się uwolnili do modlitwy, a potem wespół się schudźcie, aby was szatan nie kusił dla waszej niepowściągliwości. Tak napisał Paweł na ten właśnie temat. Więc skoro Paweł aż temu poświęcił parę wersetów w Biblii, to znaczy, że jest to istotne i ważne i nie jest to coś, czego lud Boży ma się wystrzegać, co należy uważać za grzeszne i unikać, ponieważ jest to coś, co póki co istnieje w rodzaju ludzkim i właściwie związek małżeński jest to jedną z głównych przyczyn zawierania związku małżeńskiego. Ci, którzy tego nie potrzebują, czyli na przykład ci, tak mówię, to jest moje prywatne zdanie, czasami się słyszy, że niektórzy się pobierają i sobie składają obietnice platonicznej miłości bez żadnych zbliżeń między sobą, tylko chcą być razem, żeby sobie usługiwać, nie wiem, siadania robić, czy też prać, ale jest to najwyraźniej złe chyba pojęcie, bo takie związki, jeżeli tak zostały zawarte na tej zasadzie i od razu małżonkowie się zgadzają na to, że te rzeczy ich nie interesują, to znowu brak tego cementowania między nimi i jak znamy dyktatury prawdy, nawet małżeństwo brata Lucera tak właśnie było zawarte i nie wytrzymało ono próby czasu. Nie mówię, że z tej właśnie przyczyny tylko i wyłącznie, prawda, ale oni zawali związek małżeński, gdzie mieli być tylko sobie pomocnikami w lepszym służeniu Panu. Ale chyba jeżeli ktoś chciałby tylko Panu służyć, to Paweł dał inną radę, prawda? Jak ktoś chce Panu tylko służyć, to lepiej niech żadnego związku nie zawiera i dał siebie jako przykład. Chcesz tylko być dla Pana, nie musieć właśnie poświęcać czasu współmałżonkowi, to w ogóle nie zajmuje związku małżeńskiego. A zawrzeć związek małżeński, żeby lepiej służyć Panu, to jakby, prawda, coś dziwnego, bo apostoł radzi dokładnie odwrotnie. Lepsza służba dla Pana będzie w stanie wolnym. Według 1 Koryntów 13 rozdziału, bardzo dobrze znany ten rozdział, prawda? Miłość powinna być niesamolubna. Ta przychodząca do tej miłości nie tylko jako pożądania cielesnego, ale mam tutaj na myśli miłość jako zaletę, albo my nazywamy często to łaskę charakteru. Bo dla nas ta miłość istnieje na wyższym poziomie. Ona powinna być niesamolubna. Tak pisze Paweł w 1 Koryntów 13 rozdziale. I gdybyśmy umieli tą miłość niesamolubną znowu przejawiać bardziej niż nam się to udaje często w praktyce, znowu nasze małżeństwo byłyby o wiele, wiele lepsze. No ale niestety, grzech dotknął nas wszystkich i często pomimo najlepszych chęci, i to młody też spotka, to pomimo najlepszych chęci nie jesteśmy zawsze tak bardzo niesamolubni, jakbyśmy w teorii chcieli. I każdy z nas na pewno chciałby, gdyby to było możliwe, na przykład stać się niesamolubny i pewnej miłości, niesamolubnej miłości do współmałżonka, gdyby to było możliwe przez łyknięcie tabletki, prawda? Gdyby taka coś było, tą tabletkę, mam już niesamolubną miłość, wytnąłem drugą, nawet bardzo gorzką, która da mi coś innego, pożytecznego. Myślę, że chętnie byśmy się nawet zgodzili, ale nie tak łatwo te rzeczy rozwinąć. To jest proces całego życia. Tak się składa, że w naszych związkach małżeńskich Pan jednocześnie, ty, którzy jesteśmy poświęceni, rozwija do przyszłego królestwa. A tak się też składa w życiu rodzaju ludzkiego, że im ludzie bliżej są ze sobą związani, czyli na przykład właśnie mąż i żona, bo trudno o bliższy związek, to najgłębiej rysują się ceny charakteru w doświadczeniach, które ludzie przechodzą. I to zarówno w stronę pozytywną, jak i negatywną. Małżeństwa mogą sobie bardzo, bardzo zaszkodzić, czyli głęboko wyryć rany, a mogą sobie także bardzo, bardzo pomóc, czyli pomóc sobie w rozwijaniu charakteru. Bliższe związki między ludźmi, im bliższy związek między ludźmi, tym głębsze rysy charakteru na dobro lub na zło są rysowane. Każdy z pewnością wie, że komu jest łatwiej przebaczyć, komuś bliskiemu czy komuś obcemu, jak nam mówili. No, obcemu łatwiej przebaczyć, bo obcym nie wiążemy tych różnych rzeczy emocjonalnych, nie wydaje nam się, że on nie powinien tak zrobić, no obcemu to zrozumiałe, że tam coś zrobił niewłaściwe, czyli bardzo łatwo jest przebaczyć najlepiej bezimiennemu krzywdzicielowi. Tam ktoś mnie skrzywdził, ja bezimiennie przebaczam mu, prawda, albo jakiemuś tam nawet dalekiemu człowiekowi, no, przebaczam mu jego, nie ma problemu, ale bliska osoba, skrzywdziwą żonę czy żona męża, to najtrudniej jest przebaczyć. Bo wtedy człowiek właśnie ma oczekiwania pewne, on się zawodzi, rozczarowuje i więc widzimy, że Bóg nasze małżeństwa jednocześnie wykorzystuje jako najlepszą kuźnię, tak to można nazwać, kuźnię do formowania naszych charakterów. Miejmy to na uwadze, bo w ramach naszych doświadczeń małżeńskich my będziemy jako ludzie poświęceni, będziemy mieli właśnie bardzo wiele doświadczeń, które są nie tylko sprawą naszą prywatną, bo mamy doświadczenia małżeńskie, ja z Tobą, Ty ze mną, tylko znaczna część tych doświadczeń, naszych małżeńskich, no bo ich mamy najwięcej w życiu, prawda? będzie z zezwolenia Pana, żeby nas rozwijać nie tylko na tu i teraz, żeby w tym związku małżeńskim stworzyć taki czy inny układ, ale jest naszą kluźnią na całe wieki przyszłe. Bo gdzie Bóg ma nas przede wszystkim rozwijać, skoro nasze domy i to, co w nich tworzymy, to jest największa ilość czasu, jaką poświęcamy temu. Przecież trudno, żeby nasz charakter Bóg rozwijał w nas przez nasze kontakty z kolegami w pracy, czy z młodszymi, na przykład z kolegami w szkole. Z nimi mamy dosyć różne układy. Nie spotykamy się każdego dnia, i całej nocy, całej doby. Nie mamy z nimi wspólnych wyjazdów, i wspólnych problemów, i wspólnych nieszczęść, i wspólnych radości, i rozczarowań. Owszem, możemy mieć na pewno, czasami są takie przyjaźnie, ja bardzo wielkie, ale wciąż ten przyjaciel nie jest całą dobę przynosi. Więc pamiętajmy o tym, że w małżeństwie, doświadczenia małżeńskie Bóg także wykorzystuje, aby rozwijać charaktery, które będą dla nas przydatne i w Królestwie. Zatem znowu, właściwa postawa w nich przyniesie nam korzyści na tu i teraz, bo pozwoli jak gdyby znać tej oliwy do tych wzajemnych relacji. O, akurat się pani, oliwa mi się zlała z nazwiskiem brata, ale to było przypadkowo niezamierzone. Albo jest to przeznaczenie, tak, nie wiem. Także brat oliwa na pewno będzie często mógł wlewać oliwy do wzajemnych małżeńskich relacji i w razie konfliktu oliwa często wystarczy, żeby je załagodzić. Teraz przechodzimy do punktu trzeciego, do tych relacji w rodzinie, jakie powinny być. Odpowiednie relacje między mężem a żoną zostały przez samego Boga ustalone już bardzo, bardzo dawno, na samym początku. Pierwsza Mojżeszowa 2,18. Rzekł też Pan Bóg, niedobrze być człowiekowi samemu, uczynię mu pomoc, która by była przy nim. Tak Bóg doszedł do wniosku, że uczynię mu pomoc, która byłaby przy nim. Zauważmy, jak to Bóg uzasadnił, że z tego mężczyzny wydzieli, wyprowadzi jeszcze inną istotę, innego człowieka, właśnie kobiety, która będzie pomocnikiem. Czyli żona nie powinna być przełożonym męża, ani rywalem dla męża, tylko powinna być jego pomocnikiem. 1 Koryntów 11,3 jeszcze chciałbym tutaj przytoczyć. A w tym byście wiedzieli, iż każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusową Bóg. To akurat nas już mnie nie interesuje, najbardziej nas interesuje relacja między mężem a żoną. Prawda? Czyli widzimy, że żona była stworzona, żeby była pomocnikiem, no i Paweł potem dodaje, że według relacji między Chrystusem a Bogiem, taka sama relacja między kobietą a mężczyzną, czy żoną albo mężem, głowy powinna być zachowana. Bóg także najpierw stworzył mężczyznę, a potem kobietę, którą wydzielił z niego, prawda? Czyli gdyby kobieta nie jest oddzielną istotą, tylko wydzieloną z mężczyzny, to też jakoś pokazuje wspólną jedność obojga. Prawdopodobnie miało to także znaczenie kwestia okupu do tego, prawda? Bo gdyby Ewa była stworzona niezależnie, tak jak Adam, to wtedy niezależnie odpowiadałaby za także swój grzech, a że była w Adamie, wobec tego okup jeden wszystko wystarczy, a za wszystko wystarcza, ale na pewno także tkwi tutaj pewna lekcja jedności tychże dwojga. Gdy wyrok został na Ewę wydany, zobaczmy 1 Mojżeszowa 3,16, to Bóg w tymże wyroku powiedział tak do niewiasty: obficie rozmnożę boleści twoje i poczęcia twoje. W boleści rodzi będziesz dzieci, a wola twa podana będzie mężowi twemu, on nad tobą panować będzie. No później mamy tam potem informację, gdy wiesz, o nich powiem, że to panowanie nie polega, prawda, na takim despotycznym panowaniu, jak to czasami nam się z czasów dawnych królów kojarzy, gdzie on rzeczywiście panował despotycznie, nie licząc się z niczym. Stanowisko głowy oczywiście nie oznacza tyranii, jak niektórzy by chcieli rozumieć, którzy lubią pokazać, kto tu rządzi, ale odpowiedzialność, ta głowa to nie oznacza, że właśnie masz być tyranem, tylko odpowiedzialność, obowiązek, opieka i troska. Bóg, gdy mówi, że masz być głową swojej żony, to znaczy, że musisz wziąć odpowiedzialność za rodzinę, musisz mieć poczucie obowiązku, które nad sobie ciąży i roztoczyć opieką i troską tą żonę albo i później dzieci, kiedy się one pojawią, całą rodzinę, która będzie stworzona. Czyli najwyższe dobro żony i dzieci, co oczywiście nie zawsze musi być dobrem w mniemaniu tej żony czy tychże dzieci. I tu też jest już pole do ewentualnych konfliktów, prawda? Więc znowu umiejętne używanie tego jest rzeczą, którą musimy się uczyć w ciągu życia. Ja nikomu nie powiem i młodym też naszym dzisiaj nie powiem, jak to zrobić, jeżeli, żeby było dobrze, gdy mąż ma inne zdanie od żony, jak mają oni ze sobą postępować, żeby to było właściwe. Każdy musi teraz umieć te relacje właściwie w życiu zastosować, bo nie ma jednej odpowiedzi na wszelkie sytuacje, jakie w życiu mogą powstać. Taka jest teoria. W praktyce, jak ją wdrożymy, no to wdrażanie tego w praktyce jest częścią naszego rozwijania się jako dzieci Boże. Jak mówiłem, nasze doświadczenia małżeńskie są powiązane przez Boga z naszymi doświadczeniami jako dzieci Bożych, jako poświęconych Mu jednostek. I większość z nich jest jednocześnie tym i tym doświadczeniami typowo małżeńskimi, ale także doświadczeniami, które rozwijają nas jako dzieci Boże. Więc może kogoś powinien wiedzieć, jak ma być odpowiedzialny, obowiązkowy i otaczający troską, opieką swoją żonę i rodzinę, a żona powinna wiedzieć, jak w tym wszystkim się zachować, żeby to stanowisko głowy nie stało wzięte przez nią, ale aby należało do męża. Jak być mu tutaj właśnie tym pomocnikiem w wypełnianiu tejże roli głowy. Bo czasami oczywiście mogą być różnice co do widzenia tego, jak być rzecz powinna wyglądać. Tu też znowu pomaga nam poświęcenie, bo mamy powiedziane w Biblii, cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to także dotyczy męża i żony, to i wy im czyńcie. Tak powiedział nasz Pan do dzieci Bożych, on tego nie adresował do małżonków, a była, że tak będzie w małżeństwie. To było adresowane do wszystkich. Do ludzi, jak mają w swoim życiu postępować, jaką opcję przyjąć. No ale czy nie jest to dobra rada, rada także dla małżonków? I znowu, cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili. Poświęceni, kiedy chcą, żeby ktoś coś im czynił, to jak chcą? Tak jak im się wydaje? Czy tak jak uważają, że jest boską wolą w danym zakresie? Wiadomo, że poświęcony nie robi czegoś, niczego po swojemu, tylko jak on rozumie boską wolę. Dlatego tutaj można byłoby dodać, cokolwiek byście chcieli po uprzednim przyjęciu boskiej woli za swoją, aby ludzie wam czynili to i wy im czyńcie. I tak samo jest teraz właśnie dla małżonków. Cokolwiek by mąż lub żona chciała po uprzednim przyjęciu boskiej woli na własny punkt widzenia, bo jesteśmy poświęceni i to nas nie zwalnia, to powinniśmy postępować wobec drugich. Tak jakbyśmy chcieli, żeby oni wobec nas, ale po przyjęciu przez nas boskiego punktu widzenia. Poświęcony nie może mieć innego własnego punktu widzenia, bo to znaczyłoby, że nie jest poświęcony. Ta rada naszego Pana, skierowana do wszystkich dzieci Bożych, jest myślę także bardzo korzystna i dla małżonków. Żeby to nie było, że ja tak chcę, ale ja tak chcę, bo tak rozumiem boską wolę, tak ją odczytuję. Jeżeli oboje by to robili, zawsze znajdzie się pole do znalezienia wspólnego gruntu, nawet wtedy, kiedy będą się różnili rozumienie tejże boskiej woli. Bo jeżeli pamiętamy, będziemy pamiętali o tym, że próbujemy odczytać boską wolę i tylko próbujemy ją odczytać, to nikt wtedy nie powinien mieć 100% pewności, że on ma zupełną rację, bo to jest to próba odczytania boskiej woli. Zawsze powinniśmy być gotowi na to, że może jednak jest inaczej. W wyniku samolubnego nadużywania stanowiska głowy przez mężów, mężów tyranów, kobiety często są zmuszane do samoobrony, no bo nie ma innego wyjścia, też nie może rzeczywiście taka żona pozwalać, żeby mąż tyranizował całą rodzinę, co oczywiście wpływa źle na wszystkich. Początkowo słuszny protest żony, no bo jest tyranizowana, rozciąga się na kwestie już niesłuszne, bo człowiek ma taką słabość, bo każdy jest niedoskonały. Jeżeli ktoś nam niczość zabierze, to ja słusznie mam prawo domagać się tego z powrotem, tylko sprawiedliwość. Ale jak ja siedzę po to, żeby to odebrać, to bardzo często zabiorę więcej niż mi się należy, niż sam wcześniej straciłem. A jak zabiorę więcej niż mi się należy, to wtedy krzywdzę kogoś innego, tak? Ktoś nowy skrzywdzony. O czym on teraz myśli? No o tym, żeby sobie odebrać, to ja mu zabrałem. A jak odbierze, to zabierze znowu dla mnie więcej. A jak nie uda mi się odebrać mi, bo ja jestem na przykład za mocny dla niego, to będzie szukał, żeby sobie się wyładować na kimś innym. Czasami na dziecko to się skrupia, dzieci na tym tracą, prawda? Jeżeli małżonkowie nie mogą gdyby sobie wyrzeć tego, co by chcieli od siebie otrzymywać, a nie otrzymują. Wszędzie tam, gdzie panują warunki zgodne z tym, co Bóg przewidział, należy się spodziewać w miarę, oczywiście wiadomo, że nie będzie nigdy idealnie w niedoskonałym stanie, ale w miarę szczęśliwego małżeństwa. Jeżeli będą problemy, bo to nie sposób, żeby ich nie było, zawsze będzie droga wyjścia z tychże problemów, będą chcieli do siebie powrócić i w jakiś sposób też znaleźć rozwiązanie, a nie skierować się na drogę, którą często idzie świat, czyli zakończyć małżeństwo i znaleźć sobie innych partnerów, i każdy idzie swoją drogą. To nie jest dobre rozwiązanie. Także pokojowych owoców sprawiedliwości można oczekiwać tam i tylko tam, gdzie przestrzegany jest naturalny boski porządek. W rodzinach światowych trudno oczekiwać, żeby takie zasady były przestrzegane, bo ilość samolubnych żon i samolubnych mężów jest tak ogromna, że to szczęście i pokój przewidziane przez Boga dla rodziny nie może tam zagościć i małe są na to szanse. Ale ci, którzy oglądają się na Pana, mogą wnieść do swoich rodzin wiele szczęścia przez przestrzeganie boskiego porządku. Ta relacja między Jezusem a Kościołem to jest właśnie wzorem relacji między mężem a żoną. Uświadomienie sobie tej relacji i zachowanie tego wzoru lepiej pozwala zrozumieć małżeńskie relacje. W tychże relacjach małżeńskich są pewne obowiązki wspólne dla obojga i pewne obowiązki, które każdy z nich ma oddzielnie wobec tego drugiego. Powiem już parę o tych wspólnych obowiązkach. Rzymian 15 rozdział 1-3. Niech nam to w sumie pomoże, bo stamtąd możemy takie rzeczy wyciągnąć. Rzymian 15 od 1-3. A tak powinniśmy znosić my, którzyśmy mocni, miłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Znowu widzimy, że Paweł nie adresuje tego do małżonków jako takich, ale rada jest przydatna. Przeto każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu zbudowaniu. Dla dobra tego bliźniego, dla jego prawdziwego dobra. Ponieważ i Chrystus nie podobał się samemu sobie, ale jak napisano, urągania urągających sobie przypadły nam. Czyli z tego fragmentu wynika to, że powinni dążyć do tego, żeby podobać się nie samemu sobie, nie postępować tak, jak jemu by się wydawało, tylko tak, żeby to było zbudowaniem korzystne dla drugiej strony. I jeszcze 1 Koryntów 7 rozdział od 32-34. A chcę, abyście wy byli bez kłopotu, bo kto nie ma żony, stara się o rzeczy pańskie, jak mi się Panu podobał. Ale kto się ożenił, stara się o rzeczy tego świata, jak mi się podobał żony. Jest różnica między mężatką i panną, która nie szła za mąż. Stara się o rzeczy pańskie, aby była święta ciałem i duchem. Ale która szła za mąż, stara się o rzeczy tego świata, jakby się podobała mężowi. Czyli tutaj znowu nie cytuję tego, żeby zachęcać do tego, żeby się nie żenić, tylko służyć Panu, bo to o tym już mówiliśmy, większość z nas jednak i tak związki małżeńskie zawiera, bo to jest naturalne, wrodzone człowiekowi. Tylko z tego fragmentu chciałbym zwrócić uwagę na to, co pisze Paweł, że jak ktoś ma męża czy żonę, no tutaj akurat piszą o mężatce, no to słusznie stara się podobać temu mężowi, prawda? No i działa to także w drugą stronę, więc Paweł uważa rzecz naturalną. A więc można wyciągnąć z tego wniosek, że jest to wspólny obowiązek małżonków, aby się wzajemnie sobie podobać, wzajemnie sobie służyć, ufać, szanować. Teraz kilka słów o obowiązkach męża, a potem kilka słów o obowiązkach żony. Efezów 5, 25. To z wersetami biblijnymi się posłużę, bo do tej pory rzadko je cytowałem, głównie mówiłem od siebie. Efezów 5, 25. Mężowie, miłujcie żony wasze, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie. Czyli zachęta do tego, żeby miłować, kochać swoją żonę. 20, też nadal ten sam Efezów, 5 rozdział, 28 i za chwilę będzie 9, też w razie 9. Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jak swoje własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi, ogrzewa, jak i pan Kościół. Jeszcze widzę, że mam 31 i 33, ten sam rozdział. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. I ostatni, a wszakże i każdy z was z osobna niech miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niech się boi męża swego. Znowu, niech się boi, czyli niech szanuje, wiem, że w Biblii bać się Boga, nie oznacza bać się strachem i chowamy się pod stół, jakby się Bóg w okolicy pojawił, tylko bać się Boga oznacza mieć do niego szacunek i ten sam szacunek, który jest podany przez rząd. Przy okazji jest od razu aluzja o żonie w tym samym wersecie. To tyle, jeśli chodzi o miłowanie współmałżonki, ale to nie koniec takich wyłącznych obowiązków męża. Ma także zapewnić utrzymanie tejże rodzinie. I znowu Efezów 5, 29, ten sam rozdział, tylko werset nie czytany wcześniej. A właściwie chyba czytałem tylko w część pierwsza wtedy. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa. Chodzi żywi i ogrzewa, czyli troszczy się o zadawienie potrzeb, prawda? Żywi i ogrzewa, tutaj pod żywieniem i ogrzewaniem mamy symbol zadawienia potrzeb życiowych, prawda? żywienie, czyli dostarczenie jedzenia, no i ogrzanie, żeby ktoś nie marz. Ta Biblia często pod symbolem żywienia i właśnie tego marznięcia pokazuje potrzeby, jakie ludzie mają, żeby móc egzystować. No i 1 Tymoteusza 5,8 to chyba nie potrzeba czytać. Tam mamy podane o tym, żeby mieć staranie o swoich. 5,8. Jeśli tak, a jeśli ktoś o swoich, a szczególnie o domowych, starania nie ma, to się wiary zapadł i gorszy jest niż niewierny. Być głową, no to jest także obowiązek męża, tylko być głową w sensie, tak jak mówiłem, w leczeniu odpowiedzialności i troski opieki za żonę, za dzieci, jeżeli takowe posiada. I jeszcze jeden werset, chciałbym na niego uwagę zwrócić, nie jest on zbyt często cytowany, ale w Biblii się znajduje. 1 Piotra 3,7. Podobnie wy mężowie, to wyciągam do kontekstu dłuższego, postępujcie z nimi, chodzi z niewiastami, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści. I okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Z tego wersetu chciałbym podkreślić myśl, że Paweł mówi, aby mężowie postępowali ze swoimi żonami z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści. Czyli tutaj Paweł mówi, że z jakiegoś punktu widzenia kobieta jest słabszym rodzajem i powinna mieć wyrozumiałość ze strony męża. To znowu każdy musi sam sobie podpowiedzieć, jak tą wyrozumiałość, kiedy powinien okazywać, na jakie przejawy słabości tego rodzaju kobiecego, tak mówi tutaj Paweł, bo nie chciałbym być tutaj ekspertem, żeby mówić, co to znaczy dla każdej kobiety, dlaczego z jakiego punktu widzenia jest słabszym rodzajem niewieści. Słów parę o obowiązkach żony, także, żeby Adam nie myślał, że tylko powiedział o tym, co on musi czynić wobec swojej żony, a żona ma wolną rękę. Efezów, znowu nam się najczęściej dzisiaj przydaje Efezów i ten rozdział właśnie 5. Biblia i Bóg sprawiedliwie, prawda, nas wszystkich obdziela i przywilejami, i obowiązkami, dlatego też każdy znajdzie coś dla siebie. Efezów 5,33, a to też czytałem, tylko wtedy tam chodziło o, no właśnie, to chodzi o te fragment końcowy. Wszakże każdy z was osobna niech miłuje żonę swoją jak siebie samego, a na końcówka, a żona niech się boi męża swego, to znaczy nie ma do niego cześć, tak jak mówiłem, czyli żona powinna mieć cześć dla tego męża, dlatego mówiłem na wstępie, że to powinien być ktoś, kogo ona będzie mogła za taką głowę uważać, a nie kimś, kogo by trzeba gardziła, bo jest nieudacznik, bo nie umie tego i owego, albo się nie zna na tym i na tamtym, prawda? To wtedy oczywiście trudno jest okazywać szacunek, jak się myśli o swoim mężu, że jest nieudacznikiem, który ma wiele w ręce przysłowiowe, prawda? I nikt nie umie i się i tak naprawdę to lepiej samemu wszystko zrobić, a jemu nic nie zlecać, bo on nie wywiąże się z tego. Oprócz tego powinna także żona okazywać posłuszeństwo mężowi. O, wtedy znowu, 5,22. Żony, bądźcie podane mężom swoim jako Panu. A 24. Jak wtedy Kościół podany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim ze wszystkim. 1 Piotra 3, 1-6 jeszcze chciałbym. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trpienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek, z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który wielką ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przeżdżawiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Szara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi staliście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. To jest ciekawe stwierdzenie tego wersetu 6, że dobrze jest, jak wy tak postępujecie i niczym nie dajecie się nastraszyć. W dzisiejszym świecie takie posłuszeństwo mężowi, w przypadku, kiedy już jak gdyby nie można wspólnego gruntu, prawda, zająć i okazuje się, że mąż koniecznie uważa, że należy w tej czy innej kwestii postąpić inaczej, to, że nie jest modne w dzisiejszym świecie, prawda, bo dzisiejszy świat mówi o partnerstwie i gdzie żona ma 100% tych samych praw, co mąż i jest tak samo głową, jak i praktycznie, prawda, jak i mąż. No a czasami rzeczywiście jest potrzeba podjęcia decyzji przez jedną osobę, bo kiedy są dwie osoby i mają różne poglądy, to nie może tak być. Najlepiej jak są dwie osoby i mają wspólne myśli, to wtedy nie ma problemu. Ale znowu aluzja do życia takiego codziennego wokół nas posłuży się przykładem z biznesu, z gospodarki. każdy organizm, każda firma, która istnieje, musi mieć zarząd jednoosobowy. Jeżeli w zarządzie jest więcej niż jedna osoba, taka firma nie odniesie dobrych korzyści. Mogą być wiceprezesi, może być ich bardzo dużo, ale musi być jedna osoba odpowiedzialna za podjęcie ostatecznej decyzji. Jeżeli byłoby dwie czy trzy, które miałyby równe prawa w firmie i one by w sumie próbowały prowadzić tą firmę, na dłuższą metę ta firma nie będzie dobrze prosperowała. Każdy organizm, który chce dobrze funkcjonować, musi mieć zarząd z jednego miejsca. Nie ma innego wyjścia. Nie może być dwóch. Nasze ciało ma też jedną głowę i dlatego nie ma konfliktu w naszym organizmie, prawda? Nie ma tak, że wybraliśmy się w tamtą stronę i w połowie drogi ktoś nam wydał impuls, że jednak w tamtą stronę, prawda? Sami możemy sobie ten impuls wydać. W tą czy w tą stronę możemy pójść, ale jest to zawsze z jednego źródła. To poddanie szary, tutaj zauważmy, jeszcze miałem o tym mówić i potem dygresja mi się jakaś zrodziła. I niczym nie dajecie się nastraszyć. Myślę, że tutaj Paweł miał na myśli to, że nie dajecie się nastraszyć złymi skutkami tego, że żona będzie uległa mężowi, posłuszna mężowi. To znaczy, że w pewnych przypadkach okaże to posłuszeństwo i uzna, że należy zrobić tak, jak mąż powiedział, bo w dzisiejszym świecie niektórzy, prawda, mogliby takiego kogoś właśnie nastraszyć, że to ty będziesz słuchała męża, prawda, przecież ty masz swoje zdanie, jesteś niezależna, a masz swoje pieniądze jeszcze jak zarabiasz, to w ogóle jesteś niezależna. Ludzie ewentualnie zależą jeszcze finansowo widzą, prawda? Jeszcze bądź posłuszna i uległa mężowi, bo jesteś na jego utrzymaniu. To jeszcze w świecie można ewentualnie usłyszeć jako mądrość życiową, prawda? Natomiast jak już jest niezależna finansowo, to jaki ma powód, żeby słuchać męża w takim czy innej kwestii? Abraham na przykład nie robił automatycznie tego, co żona chciała. Jest tam takie przypadki, że prawda, nie powiedział o coś odwrotnego, a my mamy też taki przypadek, kiedy nie podobała mu się rada jego własnej żony, ale Bóg uznał, że jest dobra i powiedział Abrahamowi, żeby jej posłuchał. I wtedy Abraham tak zrobił, ale gdyby się Bóg nie włączył, to prawdopodobnie także i wtedy by żony swojej nie posłuchał. No i ostatnia rzecz co do obowiązków żony, że powinna pomagać. Już na samym wstępie czytałem werset, że Bóg uznał, że trzeba stworzyć żonę, kobietę do towarzystwa jako pomoc, prawda, pomocnika. Żaden inny argument tam nie jest podany, tylko właśnie pomoc. Czyli żona nie powinna być oczywiście niewolnicą domową, tylko jako pomocnik nie powinna być ani przed mężem, ani za mężem, tylko obok męża. No to pomocnik stoi obok tego, któremu pomaga. Mąż ma zapewnić to, co jest potrzebne do życia, a żona powinna to, co mąż zapewni do życia, potrzebnego używać dla zbudowania tego domu. Dzisiejszy świat znowu nie zawsze pozwala tę ideę wprowadzić w życie, bo widzimy, ile naszych żon musi pracować, a nie tylko dobrze gospodarować tym, co mąż zarobi. Bo warunki są często takie, że pensja męża nie wystarcza. Niemniej jednak dobrą rzeczą jest, jeżeli ktoś ma takie warunki, że zarabia odpowiednie środki finansowe, żeby ten biblijny wzór zachować, prawda? Jeżeli zarobki męża by wystarczyły do utrzymania całej rodziny i żona nie musiałaby dodatkowo w tym mu pomagać w zarabianiu pieniędzy, nie byłoby złą rzeczą, żeby ten biblijny wzór był zachowany im w XX wieku, szczególnie jeżeli są dzieci, prawda? No bo inaczej dzieci, jak wiadomo, kluczy na szyję, bo mama z tatą do pracy, a dziecko radzi sobie samo jak może. A jak często wiemy, jak to radzenie wygląda, prawda, że się zraje różnymi kolegami, jakieś paczki podwórkowe i szkolne, i uliczne, a praca to nie tylko czas spędzony w pracy. Wiemy, że praca do domu także za nami przychodzi, bo i często trzeba po godzinach pracy pracować. A nawet jak jesteśmy w domu, to myśli o pracy towarzyszą nam w domu i jak żona jest tym wypełniona, mąż tym wypełniony, to nawet jak już w domu niby fizycznie się znajdą, to często oby nieobecni są duchem, prawda? I myślą o tych różnych problemach w pracy, a tam coś się nie zgadza, tam gdzieś trzeba coś załatwić, prawda? A to się też właśnie nie udało, ale może jestem za to odpowiedzialny, a szef będzie miał żal, pretensje i tak dalej. No i żyjemy pracą także w domu. To są warunki XX wieku, to rzeczywiście nie zawsze jest to możliwe. Ale jeżeli jest możliwe, to warto o tym pamiętać, że Biblia tak właśnie rozkłada ten obowiązek. No i zbliżam się powoli do końca mojego wykładu. Mam nadzieję, że mogę już, prawda? Powiedziałem troszeczkę różnych pożytecznych rzeczy. Młodzi kiwają, że się dowiedzieli czegoś, także... Bo nie wiem, czy mam dalej jeszcze coś im radzić, czy jeszcze kiwają, że radzi. No, to w ramach uwag końcowych. W ramach uwag końcowych jeszcze słów parę powiem. Mówię już o tym, że nasze domy to kuźnia charakteru. Chciałbym to na końcu jeszcze raz podkreślić, prawda? Żebyśmy o tym pamiętali i żebyśmy zawsze rozumieli, że doświadczenia, które nas spotykają w życiu rodzinnym, małżeńskim, to w ogromnej, ja bym powiedział nawet większości, w ogromnej większości równocześnie są doświadczeniami dla nas jako dzieci Bożych. Przewnie możemy sobie przez właściwe zachowanie się w tychże naszych doświadczeniach małżeńskich możemy sobie zapewnić życie wieczne albo je zaprzepaścić. Więc podwójna korzyść z właściwego ułożenia tychże relacji albo z właściwego układania, bo to jest stała próba, prawda? Stała próba, ciągła próba układania i obyśmy do końca naszego życia, jak będziemy je kończyć, mogli doprowadzić do odpowiedniego stanu, bo to oznacza, że przezwyciężyliśmy wiele różnych problemów, które były, a jednocześnie w wielu miejscach pokonaliśmy samego siebie. Więc warto o tym pamiętać i to będzie dało, to nam da korzyści i tutaj, i w przyszłości na życie wieczne. Drugi punkt, jaki chciałbym na podsumowaniu przywołać. Pamiętajmy, że nasz partner jest niedoskonały, tak jak i my sami. To znaczy, że jeżeli my będziemy postępowali niezgodnie z pewnymi zasadami, to będziemy od razu prowokowali naszego partnera do czego? Do dobrych uczynków czy do złych wobec nas? Do złych. On jest też niedoskonały. Ona też jest niedoskonała. Moje złe zachowanie automatycznie przyczynia się do tego, albo zwiększa prawdopodobieństwo tego, że i on się źle zachowa. No bo wstawmy niedoskonałego w złe warunki, no to ma większe szanse, że postąpi źle. A wstawmy niedoskonałego w dobre warunki, to wciąż może postąpić źle, ale szanse się zmniejszają. Bo w dobrych warunkach jest łatwiej być dobrym, prawda? Nawet niedoskonałym. Dlatego też Biblia poza małżonkami na wszystkich zachęca do tego, żebyśmy się prowokowali, taki tyle werset biblijny, żebyśmy się prowokowali, czy też pobudzali do dobrych uczynków. To jest dobra rada dla wszystkich ludzi. No i tak, taka samo dla małżonków, które najbardziej będą największa później charakteru. A więc pamiętajmy o tym, żeby nie robić niewłaściwych rzeczy, jeżeli nie musimy, żeby nie robić czasami komuś na złość albo coś tam, żeby coś mu pokazać, bo w ten sposób prowokujemy drugą stronę do niewłaściwego zachowania, bo on też jest niedoskonały, ona też jest niedoskonała. Kolejna myśl to rola rezygnacji. Czasami w małżeństwie trzeba także umieć zrezygnować z pewnych rzeczy, jeżeli widzimy, że ich uzyskanie jest niemożliwe. Lepiej nie iść do końca pewną drogą, żeby coś uzyskać, po trupach, jak to się mówi w świecie, prawda? Tylko jeżeli widzimy, że coś byłoby przyczyną tychże właśnie symbolicznych trupów, prawda? Że działyby się bardzo złe rzeczy, gdyby koniecznie przy czymś obstawać, no chyba, że uważamy, że to jest sprawa naszego sumienia, prawda? Z pewnością nie należy gwałcić sumienia. Ale jeżeli to nie są sprawy, które naruszają nasze sumienie, tylko coś, co my widzimy, że byłoby fajnie tak, albo fajnie tak i chcielibyśmy to wdrożyć, to nic złego, że chcielibyśmy wdrożyć taką czy inną rzecz. Ale jeżeli napotykamy na problemy, widać, że jakoś nie bardzo w tym kierunku idzie, to jest biblijna zaleta rezygnacji, prawda, którą powinniśmy rozwijać. Znowu w życiu codziennym ona się przydaje, żeby się pogodzić z rzeczami, bo rezygnacja to jest pogodzenie się z rzeczami, na które nie mamy wpływu, których nie możemy zmienić poprzez normalne działanie. Nigdy nie powinniśmy dążyć do zmiany niczego przez łamanie właściwych zasad. Jeżeli musimy coś osiągnąć przez złamanie właściwych zasad, to znaczy, że przekroczyliśmy właściwe normy. Że możemy się spotkać tylko z różnymi konsekwencjami tego, bo nie możemy dla uzyskania choćby najpiękniejszej rzeczy łamać zasad. Więc rola rezygnacji. Trzeba będzie czasami włączyć tę rezygnację, uczyć się jej, prawda? To będzie trudne. Na początku, szczególnie na początku, jak się spotykają osoby, które do tej pory ze sobą na co dzień nie żyły, które pochodzą z dwóch różnych przecież rodzin, prawda? Mają różne genetyczne informacje przekazane, zachowania, skłonności, to co lubią, to czego nie lubią, prawda? I automatycznie nie, to tak nigdy nie będzie, że jak rozpoczną wspólne życie, że się okaże, że się prawie w 100%, bo już nie mówię, że w 100%, ale że w 95% wszystko ładnie zgadza. Na pewno trzeba będzie i będą inne godziny wstawania i jedzenia, a może zły sposób jedzenia, może jedzi to będzie brudził stół, nie wiem, czy Adam brudzi stół jak je, a może siostra Kasia tego nie lubi, nie wiadomo, prawda? Albo odwrotnie, prawda, może buty nie w tym miejscu będą stały, albo nie tak odwrócone, albo to czasami niewyczyszczone, albo cokolwiek innego, prawda? Duże drobne rzeczy. Jeżeli coś nie jest naprawdę warte, aby o to walczyć, lepiej w ogóle przechodzić obok takich rzeczy. Znowu to jest wzięte z życia chrześcijańskiego. Zadusek kiedyś napisał, że jeżeli ktoś nas skrzywdzi, ale stopień tego skrzywdzenia nie nadaje się do tego, żeby uruchomić zasadę z Mateusza, wiemy jaką, prawda? Jak się wracuj, przyjdź do niego i powiedz mu tam samemu, a potem właśnie czego dopiero następnie. Jak ktoś nas skrzywdzi, ale nie aż tak bardzo, żeby do niego pójść i o tym mówić, a potem ewentualnie zbrać mi dwoma, a potem przez dwór, to znaczy, że to jest sprawa błaha i w ogóle się nią nie zajmie. Bardzo dobra rada, prawda? A my często jesteśmy skrzywdzeni przez kogoś, tak się nam wydaje. nie stosujemy Mateusza, bo uważamy, że sprawa jest jak gdyby zawłaszcza, żeby od razu iść i nam zrobić sprawy łącznie z postawieniem przez dwór, ale krzywdę chowamy i mówimy o niej i żalimy się różnym innym osobom. Nie powinniśmy w ogóle. Jeżeli jest na tyle błaha, że nie idziesz z nią zgodnie z Mateuszem, to znaczy, że nie powinny się na nią zatrzymać i rozczulać, prawda, nad tą krzywdą. Albo jeżeli jest taka poważna, to idź i porozmawiaj z bratem, może ci wyjaśni, prawda, na czym to polegało i w sumie się tam jakoś porozumiecie i pokój znowu powróci. Dobra także rzecz, myślę, że i w małżeństwie. Pewne rzeczy naprawdę są błahe i powinny być od razu zlekceważone, zamiast próbować je do końca wyjaśnić, wytropić i postawić tak, jak być powinny, prawda, na swoim miejscu. Niedoskonałości nasze wspólne będą zawsze nam towarzyszyły. Kiedyś mieliśmy takie doszuste z Jerusalem, prawda, jak grzech był pokazany, jako taka ogromna kula żelazna na łańcuchu do naszej nogi przykręcona. I on tak idzie, a droga noga tak z tyłu mu pociąga, prawda, czyli utrudnia mu iść to marsz do przodu, no bo ten grzech to jest taka ciężka kula na łańcuchu, która ciągnie nas do tyłu i nie pozwala kroczyć prostym krokiem. I jeszcze jeden, ostatnia myśl końcowa. W razie trudności nie pozwólmy, młodzi też niech nie pozwolą, nikomu pomagać rozwiązywać wewnętrzne trudności, jakie między wami się kiedykolwiek pojawią, chociaż nie sądzę, żeby się tak szybko pojawiły. Ale jak się kiedyś pojawią, dobrą rzeczą jest, żeby nikt nie pomagał rozwiązywać. Szczególnie członkowie rodzin naszych starych lubią wtedy przyjść z pomocą, prawda? Niby oni mają dobre intencje, ale to często źle się kończy, bo tacy młodzi ludzie tworzą od tego momentu nowy związek. I oczywiście stara rodzina poprzednia powinna, może im w tym pomóc jak najbardziej. I nawet czasami trzeba się włączyć, a tylko wtedy, gdyby ktoś miał ponieść szkodę na zdrowiu, prawda, czy życiu, prawda, to wtedy wiadomo, że nie można na to pozwolić. Ale jak są jakieś tam nieporozumienia między nimi, to nie ma co, bo często ta pomoc polega na tym, że się buntuje jedna strona przeciwko drugiej, prawda. Mamusia tego męża, czy też mamusia tej żony, prawda, czyli mamusia swojego syna i swojej córeczki uważa, że ten właśnie partner czy partnerka skrzywdziła jego córkę czy jego syna i to trzeba wziąć ją w obronę i ona jemu czy on jej tłumaczy, prawda, jak ma się zachować, co ma mu zrobić, jak mu powiedzieć, tak żeby odpowiednią karę, satysfakcję uzyskać. Wiemy, że to nie powinno mieć miejsca. Również tym bardziej bracia nie będący członkami rodzicielskich nie powinni nigdy się pomieszać. Sztandar ostatni akurat ma takie artykuły na ten temat, prawda, o wtrącaniu się i pomaganiu różnych problemów małżeńskich, tam Paweł bardzo miłowie napisał, nawet jak się do ciebie ktoś by zwrócił z małżonków, bo na przykład jedno z dwojga naszych młodych by się zwróciło do kogoś o radę w ich małżeńskim problemie, to Paweł mówi, nie śpiesz się z jej udzieleniem. Nie śpiesz się. Bo to byłoby się wtrącanie w nie swoje sprawy. Czyli małżonkowie lepiej niech nie pytają, bo Paweł powiedział braciom, żeby nie udzielali takich rad. Najlepiej obcych nie pytać o takie przypadki, próbować rozwiązywać je samemu, bo w czasie próby szukania pomocy gdzie indziej można zrobić bardzo głębokie rany, wzajemnie u siebie takie, których potem nigdy się człowiek już nie zagoi i ta próba ratowania małżeństwa, do której zostały poproszone inne osoby trzecie, no raczej nie zda efektu, bo to nie jest właściwa zasada, a może tylko więcej poranić, bo wtedy następują jakieś różne jeszcze dodatkowe rzeczy, których wcześniej nie było, bo na przykład jedna strona może by nie życzyła sobie tej pomocy zewnętrznej, wolałaby utrzymać to wewnątrz ten problem, a ktoś inny już uciekł się do na zewnątrz, prawda, i wtedy dodatkowy żal jeszcze ma, dlaczego on stanął wyniósł poza małżeństwo i tak dalej. Taka jest właściwa rzecz. I mój wykład chciałbym zakończyć cytatem z naszego sztandaru biblijnego, z bardzo dawna, akurat taki paragraf o domu, bardzo poważny, napisany w poważnym tonie, ale myślę, że warto go tutaj zdecydować, bo chociaż jest poważny ton i jedna strona tego, co przeczytam, jest smutna, ale druga jest bardzo wesoła. Więc warto wiedzieć, żeby było coś przyjemniejszego, trzeba pamiętać, że po drugiej stronie jeszcze jest obraz gorszy. Dom jest jedną z najbardziej błogosławionych instytucji, jaką można znaleźć na ziemi. Przez podporządkowanie się właściwym zasadom postępowania wobec innych, można go uczynić jednym z najbardziej szczęśliwych i najświętszych miejsc znanych człowiekowi. To jest ta lepsza strona tego cytatu. Lecz przez ich gwałcenie, czyli właściwych zasad postępowania, a trochę o nich starałem się powiedzieć, lecz przez ich gwałcenie i kroczenie drogą samolubstwa może on się stać, i teraz tutaj byłem sam zdziwiony, że sztandar biblijny używa takich mocnych słów, zawsze nasza literatura jest stonowana, prawda? A to takie mocne, dosadne stwierdzenia. Czyli przez gwałcenie tych właściwych zasad i kroczenie drogą samolubstwa może on się stać domem wariatów, szalonym domem frustracji, zwady, narzekania, kłótni i walki, miejscem kąsania i pożerania jeden drugiego. Może się stać, ale nie musi. Pierwszy cytat jest dla nas bardziej adekwatny, ale warto wiedzieć, że wiedzimy, że w świecie tak jest. Jest wiele domów tego świata, gdzie jest domem wariatów, szalonym domem frustracji, zwad, narzekań, kłótni, walki, kąsania i pożerania jeden drugiego. No w tym przypadku jeden drugiego to właściwie mąż i żona, prawda? To są główni członkowie takiego domu. Dzieci zwykle niekoniecznie biorą w tym udział, ale jeżeli nie stają po jednej ze stron, więc już muszą zająć stronę w tym czy konflikcie. Tyle moich uwag na temat szczęśliwego małżeństwa i domu. Mam nadzieję, że będą one pomocne dla naszych młodych i że wszystkie te pozytywne aspekty wyciągną dla siebie, prawda? A o tych negatywnych będą pamiętać, że też teoretycznie potencjalnie istnieją. Ale tylko w teorii i potencjalnie istnieją. My wszyscy mam nadzieję, że też będziemy mogli coś z tych myśli biblijnych wyciągnąć, bo większość z nas ma związki małżeńskie, jest w trakcie maszerowania drogą, na którą nasi młodzi dopiero wstępują. Mamy, którzy mamy związki małżeńskie, kroczymy już jakiś czas, mamy doświadczenia na tym polu takie lub inne. Możemy jeszcze, dopóki żyjemy, zawsze coś poprawić w tychże rzeczach, uczynić je lepszymi na teraz i na życie wieczne. Takie jest moje życzenie dla wszystkich. Niech Pan błogosławi. Dziękuję za uwagę tego tematu.